Nic nie jesteśmy w stanie uczynić bez pomocy Ducha Świętego, co ma jakąś wartość w Królestwie Bożym. Duch Święty, Jego obecność jest podstawą. Jest podstawą działania Boga w naszym życiu i przez nasze życie na korzyść innych ludzi. Jedynie Bóg w nas jest w stanie wypełniać wolę Boga w sposób doskonały. Jeśli damy Mu miejsce, On jest w stanie wykonywać swoją wolę dosłownie, dokładnie, perfekcyjnie, tak jak Ojciec chce. To jest plan Boży. Mieć lud doskonały. Lud, który wykonuje Jego wolę, który ma zdolność do wykonywania Jego woli. Ponieważ Bóg wie, stwarzając nas, stworzył nas do intymnej, bliskiej relacji z Nim. I mając Ducha Świętego, Jego samego w nas, jesteśmy w stanie dopiero być ludem, który się Bogu podoba. Bez Ducha Świętego było to niemożliwe. I w planie odwiecznym ta bliskość zawsze była zaplanowana. To się miało stać. Bóg tego pragnął. Mieć rodzinę Bożą. Ludzi, którzy będą z Nim w łączności, w bliskości. Którzy będą z Nim mieli relację właściwą. Prowadzili z Nim dialog we wszystkich sprawach. Jest to dialog miłości. Ponieważ synowie i córki wiedzą, że ich Ojciec w niebie ich kocha. Rozpoznali to, bo do tego byli przeznaczeni, by odnaleźć Boga. I odnaleźli Go. A jeszcze lepiej, On się pozwolił odnaleźć, bo tego chciał zawsze. I już wiemy, to jest Bóg, który nas kocha. Dlatego Jemu służyć to jest odpowiedzieć na Jego miłość. To jest uznać Jego drogi za lepsze od naszych. Jego wybory zawsze trafiające w dziesiątkę. Jeżeli On coś mówi, my się zgadzamy. Ponieważ Go znamy, dlatego możemy Mu ufać. Właśnie ze znajomości Boga wynika ta głęboka relacja. Przez poznanie miłości Jezusa Chrystusa możemy być napełnieni całą pełnią Boga. Przez poznanie miłości Boga w Jezusie Chrystusie poznajemy miłość Ojca i miłość Ducha Świętego. I jeżeli my to poznamy, już nie chcemy pełnić swojej woli. Wtedy przychodzi nam łatwo poddawać się Duchowi Świętemu. I ci, którzy zaczęli to robić, zauważają, że cielesność nie ma nad nimi władzy więcej. Zaczynają zauważać prawidłowość, o której Bóg zapowiadał, ale tak długo nie mogliśmy w nią wejść, dopóki nie postanowiliśmy zaufać Bożemu Słowu i wybierać drogi ducha, a nie drogi cielesne. I kiedy zaufaliśmy Bogu całkowicie, okazało się, że łatwo nam przychodzi nie grzeszyć. Że jest to proste, ale to się dzieje dla tych, którzy Mu zaufali. I każdy wie, że musi Mu jak najbardziej ufać. Wtedy zauważa, że Boga Duch, Święty Duch Boga, który w nim jest. Daje mu siłę, zdolność do chodzenia drogami Boga. Drogami Boga. Ja przeczytam teraz z Jeremiasza 32 rozdziału pewien fragment. 38 werset, 32 Jeremiasza i 38 werset. Dam im jedno serce i jedną drogę, by się mnie zawsze bali dla swego dobra i swych potomków. Zawrę zaś z nimi przymierze wieczne, mocą którego nie zaprzestanę im świadczyć dobra. Napełnię ich serce moją bojaźnią, by się już nie odwracali ode mnie. A więc w 39 wersecie mamy napisane: dam im jedno serce i jedną drogę. Jedno serce i jedną drogę. Dokładnie o tym mówił Paweł, który w Dziejach Apostolskich w 22 rozdziale i 4 wersecie o tym mówi. Pismo, że Paweł prześladował tę drogę. Chodzenie z Chrystusem jest drogą. Drogą z Bogiem, drogą do Ojca. My już jesteśmy z Ojcem, ale jesteśmy na drodze, bo żyjemy jeszcze na ziemi. Jeszcze nie jesteśmy przy Ojcu, ale jesteśmy na tej właśnie drodze. Bóg dla nas przeznaczył tę drogę. Drogę chodzenia w Bogu, w Duchu Świętym. I zwróćcie uwagę, że to jest napisane: dam im jedno serce i jedną drogę. Chrystus jest nazwany drogą. Jedno serce. Jak jest możliwe posiadanie jednego serca? Jako zgromadzenie. Oczywiście obecność Ducha Świętego. Obecność Ducha Świętego. Tu jest mowa właśnie o nowym przymierzu. Przymierzu wiecznym. I jest napisane, że kiedy wejdziemy w to przymierze, to jest napisane: zawrę z nimi przymierze, werset 40, mocą którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra. My mamy tylko dobrą nowinę, słuchajcie. Mamy tylko dobrą nowinę, Ewangelię. My mamy tylko dobrego Boga. Wszystkie informacje, wiadomości, które przychodzą w nas, uderzają. Czy z polityki, czy ze świata, czy kiedy po prostu żyjesz sobie i ci przychodzą jakieś myśli. I te myśli nie są zgodne z tym, że Bóg jest dobry i że ty idziesz dobrą drogą dzisiaj, bo oddałeś życie swoje Jezusowi. Wszystkie informacje, które to mówią, nie są od Boga. Ty jesteś na właściwej drodze i masz dobrego Boga po swojej stronie. Więc powinieneś rozumieć tą podstawową rzecz. Stój po stronie Boga. Stój na drodze niezachwianie. Bez względu na to, co przychodzi z lewa czy z prawa. Stój na drodze. Wiesz, komu wierzyłeś. Stój na drodze, która jest życiem. Stój w Chrystusie, który jest drogą. I nie wierz nikomu więcej. Duch Boga, Duch prawdy objawia ci prawdę. I On jest w tobie. Dam im jedną drogę. A 31 rozdział, 33 werset, dalej mówi o tym przymierzu, też z Jeremiasza. 31, rozdział 33 werset. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela. Po tych dniach wyrocznia Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. I nie będą musieli wzajemnie pouczać się, jeden mówiąc do drugiego: poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, wyrocznie Pana. Ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich już nie będę wspominał. Umieszczę prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę je na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. Ktokolwiek, cokolwiek do ciebie dziś mówi oskarżającego, cokolwiek lub ktokolwiek próbuje ci coś powiedzieć, co ciebie ściąga w dół, masz słowo, na którym budujesz i stoisz. Masz Ducha Świętego, który, patrzcie, co jest napisane, co będzie czynił. Nie będą się musieli wzajemnie pouczać, ponieważ prawda została ci objawiona przez samego Boga, który jest w tobie. Prawda została ci objawiona, że jesteś na właściwej drodze. Ty wiesz o tym głębi serca, ponieważ na twoim sercu zostało wypisane słowo Boga. Przez Ducha Świętego, którego otrzymałeś, na skutek przymierza wiecznego, który Pan ustanowił między nami, ludzkością, a sobą, albo jeszcze precyzyjnie i osobiście, między tobą a Bogiem. Pamiętajmy, tej łaski nie dajmy sobie wyrwać przez jakikolwiek głos z zewnątrz. Nie wyrwij sobie łaski, tej przychylności, życzliwości, że Bóg nas pojednał ze sobą, że dał ci swego ducha, swoją obecność. I patrzcie, to już nie jest litera wypisana w kamieniu, jak za prawa Mojżeszowego, którą musiałeś czytać z zewnątrz, tylko ty masz tą literę w sobie i wypisaną na żywych tablicach naszych serc. To jest Duch Boży. Duch Boży, który po prostu jest w nas. I ten Duch Święty, on powoduje, że masz wszelką wiedzę bezpośrednio od Boga. Patrzcie, nie musisz z zewnątrz czerpać jej. Ty masz ją wewnątrz. Oczywiście nie mówię tu, żeby ignorować służby w Kościele. Absolutnie nie, bo nie o to chodzi. Bóg nas chce uczyć do bycia dorosłym w Bogu, żeby słyszeć dokładnie Jego głos. Do tego momentu my wzrastamy, żeby Go dokładnie usłyszeć i nauczyć się chodzić z Nim. To jest proces wzrostu w ciele Chrystusa, ale to nie jest dzisiejszy temat. Więc popatrzcie, Duch Boga, który jest w nas, On nam daje poznanie. On jest centrum twojego zainteresowania i życia. Dzisiaj szanuj Go. Bądź Mu poddanym. Szanuj Go. Zapraszaj Go. Chciej z Nim mieć głębszą relację, intymność, bo z Niego żyjesz. Wszystko, co ma wartość, pochodzi od Niego. I 27 werset z rozdziału 36 Księgi Ezechiela. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów. To jest wola Boga. Patrzcie, zwróćcie uwagę, Ja chcę sprawić, to jest wola Boga, ja chcę sprawić, byście żyli według mych nakazów. Doskonałe wypełnianie woli Boga. Doskonałe chodzenie z Duchem Świętym, według Ducha Świętego. Doskonałe. Chcę sprawić wola Boga. Się czasami pytam, jaka jest wola Boża. To jest podstawowa wola Boża. Bóg chce sprawić, masz napisane, wolę Bożą. Sprawić, byście żyli według mych nakazów. A gdzie ją słyszysz? No ona jest w tobie. W Duchu Świętym. I sprawić, byście żyli według mych nakazów. Żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Zobaczcie, a zaczyna się ten werset 27. Ducha mojego chcę tchnąć w was. Pragnienie Boga, miłość Boga. On chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. On chce, by wszyscy żyli życiem, którym jest Bóg. On chce, to jest wola Boga. Jeżeli ktoś mówi, że Bóg nie chce mi dać Ducha Świętego, myli się. Po prostu diabeł jeszcze może okłamuje. Warownie są jakieś, ale Słowo Boże mówi jasno, a więc skrusz te warownie. Zaprzestań mówić, że Bóg nie chce ci dać Ducha swojego. Powiem więcej. Jeżeli jesteś już wierzącym w Jezusa Chrystusa, to masz prawo posiadać Ducha Świętego. Masz prawo. Zobaczmy, Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. I werset 13. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. W innym tekście, dopominającym się od Niego. O ileż bardziej, jeżeli my umiemy dawać dobre dary swoim dzieciom. Zobaczcie, a Biblia mówi tu, choć źli jesteśmy, bez Boga mamy tendencję ku złym rzeczom. To patrzcie, o ileż bardziej Bóg, o ileż bardziej Bóg, Ojciec, da z nieba Ducha Świętego, ale komu? Którzy Go proszą. A więc ja muszę szukać, ja muszę prosić, ja muszę chcieć. Otóż wszystkie dary niebios są dawane dla tych, którzy pragną, którzy chcą, którzy pukają, kołaczą. Przeczytajmy nieco wcześniej, 9 werset tego samego rozdziału Ewangelii Łukasza. I ja wam powiadam, proście, albo inaczej, domagajcie się, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Tu mam pytanie, zobaczcie, czy Bóg dla tych, którzy to robią, tą pierwszą czynność, czy Bóg patrzy obojętnie, czy reaguje? Zwróćmy na to uwagę. Znowu macie obraz dobrego Boga. Wy choć źli jesteście. Mamy obraz Boga, który chce dawać dobre dary swoim dzieciom. I On wie, że Duch Święty jest podstawą. Ja wam powiadam, domagajcie się albo proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Kościół dziś potrzebuje wierzyć w Słowo Boże. Kościół musi wrócić do Słowa w pełni. Kościół musi patrzeć, co jest napisane, bo inaczej dzień za dniem mija w tym życiu, na życiu dla świata. My musimy zobaczyć. Pan chce, byśmy pełnili Jego wolę i chce tchnąć ducha dla tych, którzy Go o to proszą. Którzy pukają, którzy dopominają się, którzy mówią Bogu, ja chcę Ciebie, ja chcę więcej. Wiecie, że są napełnienia duchem, chrzty duchem, zanurzenia. Bóg chce siebie objawić światu. I potrzebuje ludzi, naczynia, które są dla Niego do użycia na tym świecie, bo ziemia jest oddana synom ludzkim. I jeżeli my nie poprosimy Go o działanie na tej ziemi, to Bóg nic nie robi. Potrzebne są modlitwy. Potrzebne jest wołanie, aby On mógł coś nam dać. Proś, będzie Ci dane. I tu jest mowa o pojedynczym człowieku, jak i kościołach. Mówię o nas, wierzących. My mamy realny wpływ na to, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w świecie. Nasze słowa zapraszają Boga do działania na tej ziemi, na naszą korzyść i ludzi, którzy Go nie znają. Bez modlitwy rzeczy się nie dzieją. Tu jest przykład prostej modlitwy. Jest wielokrotną modlitwą, wołaniem do Boga. Ja chcę Ciebie więcej, Panie. Mnie mniej, Panie, pomóż mi. Bo odkryłem i wiem, ja sam jestem bez Boga, zlepkiem egoistycznych pragnień. My potrzebujemy Boga. Potrzebujemy Boga. Wiem, że Go mamy. Wiem. On jest z nas. Ale wiecie, to co słyszałem w modlitwie naszej wcześniejszej, to pragnienie jest właściwe. To wołanie jest właściwe, całkowicie właściwe. To jest to, co jest napisane. Pragnij, wypowiadaj. Jeśli Ty nie wypowiesz, jakże Bóg ma przyjść do Ciebie? Jeżeli masz w sercu, to będziesz miał na ustach. Wypowiadaj. I nie wstydź się. Jak będziesz płakał, bardzo dobrze. Jeżeli śmiejesz się, też dobrze. Jak klęczysz przed Nim, jest dobrze. Jak leżysz, jest dobrze. Bylebyś Go chwalił, bylebyś Go błagał, bylebyś Go wielbił, bylebyś Go prosił. Chciej Boga więcej, a On Ci da siebie. On Ci da siebie. On chce się objawić światu, ale może tylko to uczynić przez Kościół. Dobrze, że to rozważamy. Dobrze, że o tym mówimy. Bo kiedy wiemy, znamy wolę Boga i znamy Pismo, wiemy o co wołać i o co prosić, ukierunkowują się nasze pragnienia. I to jest dobre. To jest bardzo dobre. Dlatego zobaczcie, że Duch Boga w nas jest podstawą. Jest podstawą. Otwórzmy na Zachariasza, prorok Zachariasz. I 4 rozdział, werset 6. W odpowiedzi przemówił do mnie. Oto słowo Pańskie do Zorobabela. Nie siła, nie moc, ale duch mój, mówi Pan zastępów. Jest tutaj mowa o odbudowie świątyni Pańskiej, która została zburzona podczas najazdu Babilończyków. I teraz patrzmy, po wielu latach zaczynają ją odbudowywać. Zorobabel został wybrany jako ten, który w sposób fachowy miał się za to wziąć, konkretny, jako ten, który kieruje tymi pracami. Został powołany przez Pana Boga. I Zorobabel, jego imię znaczy niszczący Babilon. Tam, gdzie Pan zaczyna się poruszać, to jego działanie niszczy dzieła wroga. I zobaczcie, i on mówi do niego, Zorobabelu, nie siła, nie moc. Nie martw się sam w sobie o siebie i o swoje zdolności i możliwości. Nie siła, nie moc, ale duch mój. Innymi słowy, Zorobabelu, wierz i do roboty. Wierz mi, a ja to sprawię. Do roboty. Werset 7. Czymże ty jesteś, góro wysoka? Przed obliczem Zorobabela. Czymże ty jesteś w problemie? Czymże jesteś? Dla sługi Bożego. Równiną będziesz. Równiną będziesz. On położy kamień na szczycie wśród radosnych okrzyków. On to dokona, on to zrobi. Łaska, łaska nad nim. Proroctwo. Patrzcie na siebie. Na koniec waszych czynów. Co Bóg o was mówi? Werset 8. Potem Pan skierował do mnie to słowo. Ręce Zorobabela położyły fundamenty tego domu i jego ręce go dokończą. Dokończą. Bo Zorobabel wierzy Bogu. Werset 10. Bo któż by lekceważył chwilę skromnego początku? Któż by lekceważył chwilę skromnego początku? Każdy z nas musi w naszym życiu zacząć w którymś miejscu. I każdy zaczyna. Każdy jest powołany w winnicy pańskiej. W pewnym momencie wchodzisz i zaczynasz pracować i Pan mówi, teraz cię powołuję. Jeden wcześniej, rano, drugi w ciągu dnia, w środku, a trzeci pod koniec dnia. Ale każdy z nas wchodzi. Pracuj, aż zbudujesz dom Pana. Zadanie, które ci powierzył. My jesteśmy świątynią. Pierwszy punkt. Każdy z nas ma siebie budować i jako ciało Chrystusowe, świątynia Pańska, buduj ją. A dokonasz, a spełnisz to, co Pan dla ciebie przeznaczył. Ale wierz Mu. Ale wierz Mu, dlatego, że to będzie wojna. Musisz niszczyć Babilon. To są konkretne kroki. To są konkretne wybory. Dzień za dniem. Dzień za dniem. Konkretne. Konkretne wybory. Co mówi Pan do ciebie? Do czego ciebie powołuje? Czy już widzisz jaśniej? Bo Pan będzie ci to objawiał. Pewne rzeczy już będziesz widział od razu. Niektóre będą się pojawiać coraz bardziej jasno. aż w końcu będziesz miał jasny kierunek działania i do czego Bóg cię powołuje. I mówię ci, trwaj. I mówię ci, trwaj. Całe siłę swoją włóż. Kochaj Boga z całym sercem, całą duszą, całą siłą, umysłem swoim, każdą myślą. Kochaj Go. A kochać Go znaczy kochać Słowo Jego. I kochać Jego tchnienia ducha. I być Mu posłusznym. Zobaczcie, jesteśmy ciało Chrystusowe. I Bóg działa wśród nas. Jako w świątyni Bożej. Mamy realny wpływ na świat. Mały początek. Ale już mamy wpływ. Mały początek. Nie lekceważ. Nie myśl o Kościele źle i nie myśl o sobie źle, jako członku tego Kościoła. Nie lekceważ pozycji, którą masz jako kamień żywy w tej świątyni. Nie lekceważ. Przyjmij swoje powołanie z gorliwością, z pilnością. Przyłóż wiarę w to, co Bóg ci mówi. Co już wiesz? Pewnie, że wszystkiego nie wiesz. To jest niemożliwe. Ale co wiesz, możesz użyć, a będziesz miał więcej. Dodane ci będzie. Więc bierz, co ci dzisiaj Bóg mówi i rób zgodnie z tym, co ci powiedział, bo On zawsze coś mówi. Trzeba zacząć od czegoś. Skromny początek. I trwać. Bez Ducha Świętego dzisiaj w czasie Nowego Przymierza nie jest możliwe służyć Panu w sposób tak, jak On chce. Jest niemożliwe. Ciało Chrystusowe to jest twór wierzących ludzi, którzy uwierzyli w dzieło Jezusa Chrystusa. Dlatego dla nich była obietnica Ducha Świętego. Bóg mógł zamieszkać w człowieku dopiero, gdy kwestia grzechu, tego, co dzieliło człowieka od Boga, została załatwiona. To znaczy, gdy grzech został odpuszczony człowiekowi. Dopiero w tym momencie jest możliwe, żeby Święty Duch zamieszkał w człowieku. Inaczej Duch by zabił człowieka, zbliżając się do niego. Dlaczego? Bo każdy grzech, jeden grzech wystarczał, żeby być oddzielonym od Boga. A kto by chciał być bardzo blisko, nie przeżyłby. Dlatego Bóg ze swej miłości, wiedząc o tym, zanim świat powstał, już przeznaczył naszego Pana Jezusa Chrystusa jako baranka paschalnego na ofiarę za grzechy ludzkości. W planie Bożym On był, zanim świat powstał. Dlaczego? Dlatego, że jedynie człowiek, który kocha ze swojego własnego serca Boga, ma z Nim właściwą relację. On musi sam chcieć miłować Boga. I o to Bogu chodzi. Czyli człowiek musiał poznać miłość Boga, żeby móc na nią reagować. I teraz my w Nowym Testamencie widzimy, co Pan Jezus zrobił dla nas na krzyż. Widzimy, że tak, grzech oddzielał nas od Boga. Prorok Izajasz mówi, wszyscy zeszliśmy na własne drogi. Ale właśnie przez wiarę w to, co Jezus dla nas dokonał, My uwierzyliśmy w miłość Boga do nas. A to spowodowało, że ponieważ uwierzyliśmy, dana została nam łaska w postaci przebaczenia grzechów. I kiedy nam grzechy zostały przebaczone, otrzymaliśmy Bożą sprawiedliwość. Bóg patrzy na nas dzisiaj jako na sprawiedliwych Jego oczami. Dlaczego? Nie ze względu na nasze uczynki, tylko ze względu na to, że musiały być grzechy z nas zmyte krwią Jezusa. Dlatego Bóg, kiedy na nas patrzy, On widzi przez Jezusa nas. My jesteśmy w Nim. My mamy jedno serce. Chrystus, wypełniony Duchem. I każdy z nas, kto naprawdę w Niego uwierzył, otrzymuje Ducha Świętego. Musi Go otrzymać, jeżeli ma być uznany. Dlaczego? Dlatego, że nie jest możliwe chodzenie z Bogiem w sposób właściwy, nie posiadając Ducha Świętego. Dlatego wszyscy, którzy należą do ciała Jezusa Chrystusa, muszą mieć Ducha Świętego. Ja tu zacytuję Rzymian 8 i 9 werset. Wy zaś nie jesteście w ciele, ale w duchu. Jeśli tylko Duch Boga w was mieszka, jeśli tylko Duch Boga was mieszka. Te proroctwa, które cytowałem ze Starego Testamentu, się tu spełniają. Nie jesteście w ciele, a w ciele nie możesz podobać się Bogu. Ja przeczytam tutaj wcześniejszy werset z 8 rozdziału Rzymian i werset 7. A to dlatego, że dążność albo zamysł ciała wrogi jest Bogu. Nie podporządkowuje się bowiem prawu Boga, ani nawet nie jest do tego zdolny. A ci, którzy żyją według ciała albo są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Nie mogą. Nie spełniają proroctwa, które żeśmy czytali z Ezechiela. Ja chcę tchnąć w was mego ducha i sprawić, byście żyli według mych nakazów. I werset 9. Wy zaś nie jesteście w ciele, ale w duchu. Jeśli tylko Duch Boga was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. I pamiętajmy zawsze to, co było powiedziane. Jeżeli wierzysz w Niego, proś, a da ci ducha. Jeżeli masz się napełnić duchem, czujesz, że za bardzo w cielesność wchodzisz, z ciebie wypłynął duch. Najpierw załatw sprawę, a potem proś o napełnienie. I zobaczysz, znowu będziesz panował nad ciałem, cielesnością. Bo ci, którzy mają ducha, są w duchu. Według Pisma. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Czyli Duch Boga po prostu nas uświęca. Duch Boga czyni to, że nie musimy iść za uczynkami ciała. Bóg jest po naszej stronie. A więc Duch Boga jest podstawą. jeżeli chodzi o nasze uświęcenie, a z drugiej strony, żeby móc innym usługiwać. I teraz otworzę tu na 2 Tymoteusza i werset 19 drugiego rozdziału. I dalej. A przecież trwa mocny fundament Boży, taką oto mając pieczęć. Poznał Pan, którzy są Jego. Oraz niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imię Pańskie. Widzicie Kościół Święty tutaj? Zobaczcie, przychodzimy na spotkania i Pan mówi to słowo, zobaczcie. Niechaj odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imię Pańskie. I ten werset mówi jasno, że nie możesz być w grzechu i wzywać imię Pańskie. Albo inaczej, wzywaj imię Pańskie, gdy nie chcesz być w grzechu. Dlatego potrzebujemy silnych kościołów i zrozumienie Pisma pomaga nam w tym. Bo jeżeli ktoś przychodzi przykładowo na modlitwę uwielbienia z postawą złą w sercu, nie jest w stanie go uwielbić tak, żeby Bóg przyjął jego uwielbienie. Po prostu nie jest w stanie. Bo Bóg nie przyjmuje tego. I ten człowiek nie czuje nic w sercu. Nie czuje połączenia. Nie jest w stanie się modlić. Po prostu nie ma. Nie ma ducha. Nie ma połączenia. Bo Pismo jasno mówi, niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imię Pańskie. Więc Kościół, który naprawdę uwielbia Boga, uwaga, to nie jest z przodu ktoś stoi i gra dla wszystkich i wszyscy myślą, że jest uwielbienie. Tylko Bóg widzi każdego osobno na tym zgromadzeniu. I może być najlepszy koncert z przodu dawany, uwielbieniowy. Ale w momencie, kiedy oni by przestali grać, to Kościół, który niestety nie dba o relację swoją z Bogiem i na przykład wszedł w grzech, automatycznie by było milczenie, cisza. Nie wiadomo by było, jak się modlić. Bo okazałoby się, że tutaj no, grali. Jak grali, to było okej. Ale jak wyłączyli, to nie wiadomo, co dalej robić. Prawdziwa modlitwa i prawdziwe uwielbienie to jest, kiedy ty przychodzisz do kościoła i masz relację z Bogiem. Masz grzech usunięty ze swojego życia, bo się poddajesz Duchowi. A jednym z podstawowych, pierwszych w zasadzie rzeczy, które Duch Święty objawia, to jest grzech. Jest napisane, że Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Przekona świat, a co dopiero ciebie, który jesteś wierzący. Bo przecież świat jest przez ciebie przekonywany. Przez Ducha Świętego, który jest w tobie. Więc najpierw ciebie musi przekonać, byś mógł innych przekonywać. Więc jak masz przekonywać innych, będąc sam w grzechu? Nie da się. I tu idziemy w kierunku Kościoła mocy poddanego Bogu. Kościół, który chce słyszeć głos Boga i od razu reagować. Kościół, który nie ma wymówek na swój grzech i nie usprawiedliwia swojego grzechu. Albo wiecie, moja sytuacja jest taka szczególna. Albo wiecie, no rozumiecie po prostu mnie. Albo jak nie, to zrozumcie, ja wam powiem, jak jest. I my mówimy czasami, chrześcijanie, którzy jeszcze się nie oczyścili, dosłownie budują wokół swoich grzechów twierdze warowne, sami z wewnątrz, nie wiem skąd oni mają zaprawę i cement, no ale mają, budują, dają radę, budują, rzeczywiście, stawiają te mury w góry, te wieże i bronią, bo wiecie, u mnie to jest tak, że ja muszę to robić. Nie. Pierwszą rzecz, którą Bóg usunie, żeby Ciebie używać w świecie, jest najpierw, byś Ty był we właściwym miejscu. Zanim będziesz przekonywał świat o grzechu, najpierw musi być usunięty grzech z Twojego życia. Taka jest kolejność. Przeczytajmy dalej. Poznał Pan. I znowu informacja. Nie krzyczmy do Boga, kiedy coś narozrabialiśmy, grzech się pojawił. Nie udawajmy, że my nie mamy problemu. Bóg wie. Naprawdę, szkoda czasu naszego i marnowanych dni, kiedy w nim trwamy. Nie ma to sensu. On wie, po prostu On wie, ale On nas kocha i On czeka. I Duch Święty puka. No bo On chce Cię użyć, ale jak ma Cię użyć? A więc poznał Pan, którzy są Jego. Niechaj odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wymienia albo wzywa imię Pańskie. 20 werset. Przecież w wielkim domu znajdują się naczynia nie tylko złote i srebrne, lecz i drewniane i gliniane. Jedne do użytku chwalebnego, a drugie do niechwalebnego. Jeśli by więc ktoś oczyścił siebie samego z tego, będzie naczyniem chwalebnym, uświęconym, bardzo użytecznym dla władcy i przygotowanym do każdego dobrego czynu. A wiecie, ten władca tutaj to jest grecki wyraz despota. Absolutnie nie ma możliwości, że masz coś własnego tam. Całkowita władza. Kompletna, całkowita władza. Dlatego Paweł to rozumiał i on powiedział, że jest więźniem Pana. I dlaczego? Pozna Jego miłość. To jest to. Znać Jego miłość. To jesteś napełniony całą pełnią Bożą, zgodnie z Efezjan. Całą pełnią Bożą. Wtedy, kiedy masz całą pełnię Bożą, jesteś napełniony tą miłością, rozumiesz, drogi Boże, i rozumiesz, że chcesz być tym naczyniem chwalebnym. Nie marnujesz dni w grzechu. Nie marnujesz. Ty robisz wszystko, by być naczyniem oczyszczonym. Oczyszczonym. Mowa jest o grzechu. Ty robisz wszystko, by nie wchodzić w cielesność. Już nie wchodzić. Czy to jest możliwe? Jasne, że jest możliwe. Bóg nam jasno daje to w Słowie, żebyśmy wiedzieli. I On nas przygotowuje, by być naczyniem przygotowanym, chwalebnym. Czyli naczyniem, które poddaje się Bogu w każdej chwili, w każdym czasie. To jest prowadzenie Ducha. To jest to, co prorocy zapowiadali. Być w miejscu całkowitego poddania się Bogu. To jest podstawa, być tak blisko Pana, żeby Mu się całkowicie poddawać. We wszystkim. Pan Bóg, żeby użyć Kościół na zewnątrz w sposób potężniejszy, On potrzebuje ludzi, którzy reprezentują Go. Reprezentują Go w sposób właściwy. No cóż po Kościele, który powiedzmy jest w grzechu? Jakie to jest świadectwo? Sam grzeszę, a próbuję innych przyprowadzać do Boga. Żadne świadectwo. Więc Bóg według zwykłej ludzkiej logiki będzie nas używał zgodnie z tym, jak się przygotowałeś. Rozumiemy, że żaden człowiek nie będzie czegoś robił, jeżeli do tego nie jest przygotowany. Na przykład, jeżeli nie skończysz studiów inżynierskich, nie będziesz inżynierem. I to wszyscy wiemy w naturze. Tym bardziej my powinniśmy to rozumieć, że jeżeli my się przygotowujemy, to Bóg będzie nas używał zgodnie z tym, jak się przygotowałeś. Czyli jeżeli Bóg ciebie przygotował do bycia osobą, która ma czynić tak zwaną służbę pomocy w Kościele albo w Królestwie Bożym, ogólnie mówiąc, to ty zrobisz wszystko, by być w tym miejscu, by być używanym. Jeżeli Pan Bóg chce ciebie użyć, przykładowo, jako kogoś, kto będzie grał na instrumencie i wielbił Boga w Kościele, to zrób, by to było jak najlepsze. Jeżeli Pan Bóg będzie chciał ciebie użyć jako kogoś, kto będzie dużo zarabiał, by mógł dawać pieniądze na Królestwo Boże, taka służba też jest, wtedy rób to dobrze. Zbliż się do Boga, byś dawał na Królestwo. I może być też inna sytuacja, że Pan Bóg ciebie powołuje na apostoła albo na proroka. Tak jak jest w Efezjan w 4 rozdziale. Do tych służb, szczególnie tych, które tam są wymienione, potrzebujesz dłuższego wzrostu, ponieważ ty jesteś reprezentantem na zewnątrz. Nie możesz przedstawiać Boga w sposób niewłaściwy. Nie powinieneś, ponieważ to jest groźne. Kiedy świecąc, będziesz chciał być kimś, kim Bóg nie jest. Rozumiemy? Jest to wtedy groźne. Dlatego kochając Boga, ty chętnie przyjmiesz pozycję. Jeżeli masz być apostołem, przyjmiesz ją. Jeżeli masz być ewangelistą, przyjmiesz tą pozycję. Już przez wiarę i zmierzasz do niej, by się znaleźć w miejscu, w którym Bóg mówi, teraz cię posyłam. Bóg ci to objawiać będzie. Ale fajnie, jak to zaczniesz rozumieć, bo Duch Święty chce ci to objawiać, żeby cię uświęcić do tego miejsca, że kiedy wejdziesz w to miejsce, będzie to się zgadzać z czasem, który Bóg wyznaczył. W tym momencie On cię namaszcza i uwalnia do tej posługi. Dopiero jak będziesz przygotowany. Dlaczego? Bo w tym momencie, jeżeli to Pan cię posyła, nie upadniesz. Jeżeli będziesz trwał oczywiście. Chodzi o to, że masz małe szanse upadku, o tak powiem. Musisz się wysilić. Ponieważ tu cię Pan na tyle przygotowuje według charakteru, że kiedy nadejdzie ten czas, będziesz na tyle silny, już nie będziesz niemowlakiem, tylko jesteś starszą osobą. Wiesz, jak się rzeczy mają. I potrafisz chodzić i przeciwko atakom wroga potrafisz się ostać. Im bardziej świecisz, tym większe ataki będą. Dlatego do tych służb musisz być przygotowany. Szczególnie. Oczywiście każda służba wymaga przygotowania. Tylko, że w niektóre wchodzimy wcześniej, uczymy się wykonując je. Zbywają różne powołania, ale słuchajcie, do wszystkich tych służb jest potrzebny Duch Święty. Bo bez Niego to jest niemożliwe. Dlatego powinniśmy dbać, by On chętnie uświęcał nasz dom. Zobaczmy Jana, 14 rozdział i werset przeczytam od 21. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Więc nie możemy mówić, że miłujemy Pana, w momencie, kiedy nie wykonujemy tego, co mówi Pismo. Więc kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego i również ja będę go miłował i uczynię mu widzialnym siebie. Albo inaczej, objawię mu siebie. Ale popatrzcie, zobaczcie na to, jeżeli kto ma moje przekazania, słowo, i zachowuje je, ten mnie miłuje. I teraz patrzcie, kiedy ja będę miłował słowo i według niego postępował, patrzcie, Bóg widzi moją miłość i co on robi? odpowiada na miłość. I to jest ta relacyjność, o której ciągle mówimy. Miłość nie jest bez relacji. Ja muszę kochać. Bóg już nam dał Syna, dał nam Słowo, dał nam Ducha Świętego, dał nam Kościół. Jest nam wiele łask danych. Ale ja muszę chcieć Go miłować, aby On mógł według prawa duchowego odpowiedzieć na tę moją miłość. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany, ten. A propos, Bóg kocha wszystkich ludzi. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego. I widzicie tę różnicę? Że Bóg kocha wszystkich ludzi, ale ludzie nie rozumieją relacyjności. Bóg na tyle kocha, że czeka, aż ty Go umiłujesz, żeby On ciebie mógł umiłować. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i uczynię mu widocznym siebie. Czyli objawię. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus, werset 23. Jeśli mnie kto miłuje, będzie strzegł mego słowa, a mój Ojciec będzie miłował go i przyjdziemy do niego i uczynimy u niego sobie mieszkanie albo przysposobimy. Zobaczcie, na skutek miłości Boga, miłości Jego Słowa, na skutek naszej miłości Bóg przychodzi. Jak bardzo kochasz, tak bardzo Bóg przyjdzie. Widzicie to? Jak bardzo kochasz, tak bardzo On odpowie na twoją miłość. Zwróćcie uwagę. A teraz cofniemy się. 15 werset. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania i ja poproszę Ojca, a innego pomocnika da wam, albo pocieszyciela, w niektórych Bibliach, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ wśród was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Znowu jest odpowiedź na miłość. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Będziecie zachowywać moje przykazania. I ja poproszę Ojca, innego pomocnika dam wam. Ducha prawdy. I On przyjdzie i uczyni sobie w nas mieszkanie. I tu jest pewien proces. Teraz, jeżeli ja będę się poddawał Duchowi Świętemu, On przychodzi do nas, jest z tobą. Nie tylko na nas, ale w nas. Więc jeżeli będziesz Go miłował, czyli Słowo rozważał, chciał Go bardzo, pragnął, prosił, chciał i odpowiadał na Jego poruszenia ducha właściwie, czyli wykonywał słowo, które słyszysz, to On będzie coraz bardziej ciebie budował wewnątrz. I będzie czynił sobie mieszkanie takie, jak Mu się podoba. Władca, kompletny, całkowity władca. Despota. Całkowity. I to jest dobry despota. Ten wyraz często ma złe znaczenie w świecie. Myślimy o królach despotycznych albo politykach, prezydentach. Ale to jest super, to jest fajnie, to jest bardzo dobrze, kiedy on przyjmie pełne prowadzenie. I zobaczcie, żeby Bóg mógł nas używać, im więcej Mu się poddajemy, tym bardziej nas może użyć. Duch Święty, kiedy przychodzi, otrzymujesz Jego zdolność. Biblia nazywa ten wyraz mocą, dynamis. ale ten wyraz oznacza też zdolność. A więc jakkolwiek możesz wykonywać poprzez Jego obecność rzeczy, do których On cię powołał. Inaczej mówiąc, On ciebie namaścił, to znaczy przeznaczył w niebie. Zanim następuje namaszczenie tu na ziemi, musi Bóg to zadecydować w niebie, bo nic się nie dzieje bez Jego woli. Więc On najpierw decyduje o tym, kim ty masz być. Ty to odkrywasz, poddajesz się temu i wtedy przychodzi namaszczenie w postaci ducha, pomazania do wykonania danej czynności, czy w ogóle sposobu służby. Może konkretne czynności są do wykonania lub do wykonania służby do końca życia. Bóg namaszcza, to On nas powołuje. I patrz, mamy różne powołania, różne namaszczenia, czyli zdolności i uzdolnienia, które Bóg w nas włożył. W naszym duchowym, że tak powiem, DNA, w naszym duchu, Bóg nas już przed narodzeniem do czegoś przeznaczył. Ale żeby to spełnić, my potrzebujemy Ducha Pańskiego. Żeby to wykonać, my musimy mieć zdolność ponadnaturalną. Podam przykład, kiedy Pan Jezus wchodził w służbę swoją. Pamiętamy z Łukasza 4, jest powiedziane proroczo o Jego służbie. Głosić ubogim dobrą nowinę, uzdrawiać, ślepym przywracać wzrok, chromi mają chodzić, więźniowie mają być wolni i tak dalej, i tak dalej. Więc działanie potężne w mocy. I zobaczcie, to jest na zewnątrz, to jest w świecie. Do takiej służby ty potrzebujesz szczególne namaszczenie, albo inaczej moc Boga. Tak? I Pan Jezus, kiedy przyszedł do Jana Chrzciciela, żeby przyjąć chrzest, i jest rozmowa między Janem Chrzcicielem a Panem Jezusem. Jan mówi, ja potrzebuję chrztu, a nie, że ty teraz przychodzisz do mnie, żebym ja tobie udzielał chrztu. Pan Jezus mówi, pozwól uczynić to, co jest sprawiedliwe. I on się zgodził. I w momencie, kiedy przyjął chrzest, w tym momencie zadziało się wiele rzeczy. Bo kiedy Pan Jezus przyszedł i wziął chrzest, w tym momencie wszedł w posługę. W tym momencie przyjął swoje pomazanie, które było przed stworzeniem świata na nim. On był przeznaczony na tego, który będzie Zbawicielem świata, który będzie pomazany duchem, by uwalniać więźniów, by uzdrawiać chorych i tak dalej, głosić Ewangelię. On był na to przeznaczony, a ponieważ był przeznaczony, to Duch Boży na nim wstąpił. Mimo, że on miał ducha w sobie, ale Duch Święty w tym momencie go w szczególności namaszcza czy uzdalnia do tych działań, do których został przeznaczony przed stworzeniem. I nadszedł czas. Czynnik czasu ma ogromne znaczenie. Wypełniło się. Często w Kościele my tego nie zauważamy, czynnika czasowego. Wypełniło się. Otóż nadszedł czas, kiedy Jan Chrzciciel kończy swoją posługę. On wykonał, co miał wykonać. On przygotowywał drogę Panu, a Pan Jezus miał być tym i on otrzymał, Jan Chrzciciel, poprzez objawienie, że ten, nad którym zobaczysz Ducha Świętego, to jest Mesjasz, to jest ten, dla którego przygotowałeś drogę. To jest ten, który będzie chrzcił Duchem Świętym, podczas gdy Jan Chrzciciel chrzcił tylko wodą. Jan Chrzciciel przygotowywał drogę Panu. Ludzie, którzy brali chrzest wodny, oni wierzyli Bogu, że kiedy przyjmą chrzest wodny, Bóg im odpuści grzechy. Dlatego Pismo mówi, przychodzili do chrztu i wyznawali swoje grzechy. Była też inna grupa ludzi, do której mówił. Kto wam powiedział, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Bo już siekiera jest przyłożona do drzew. Te, które nie będą wydawać dobrego owocu, będą wycięte i w ogień wrzucone. Więc on im mówi, ja was chrzczę wodą, ale po mnie idzie ten, który będzie was chrzcił Duchem Świętym. Wydajcie więc godny owoc nawrócenia. Zobaczcie, jeżeli ktoś mówi, że wierzy Bogu, albo że robi pewne ryty, albo pewne czynności, które wierzymy, że Bóg powiedział, że mamy to zrobić. Patrzcie, my musimy mieć właściwą postawę serca. Wszystko, co robimy. Co mówimy, że Bóg nam mówi, że mamy zrobić. Popatrzcie, wszystko, co robimy, powinno być z właściwą motywacją serca. I tam jest powiedziane o chrzcie, że jeżeli bierzesz chrzest Janowy, to Bóg ci odpuści grzechy. Ale Jan Chrzciciel mówi tak, wydaj więc godny owoc nawrócenia, a nie myśl sobie, że możesz wołać w niebogłosy, że Abrahama macie za ojca. Czyli, że ty bazujesz na naturalnym pochodzeniu, to nie ma nic wspólnego z pochodzeniem naturalnym. Ty masz albo ojca, albo się nie nawróciłeś. Naturalne pochodzenie nie ma znaczenia. Znaczenie dla ciebie ma, człowieku, który przychodzisz do Jana Chrzciciela, to, żeby się narodził na nowo. Czyli ty musisz uznać, że Bóg jest twoim Bogiem i ty mówisz Jemu, wyznajesz grzechy. Nie wyznajesz grzechów Janowi Chrzcicielowi, ale wyznajesz grzechy Bogu Ojcu. Dlatego jesteś chrzczony w Jego imię, w imię Ojca. Ale patrzcie, teraz jest, co się dzieje. Jan mówi do Pana Jezusa, wracając do tej historii, mówi do Pana Jezusa, że to nie ja mam dać Tobie chrzest, ale to Ty powinieneś mi udzielić chrztu, bo ja jestem grzesznikiem. Taka jest myśl. A on mówi, nie, pozwól, że się dokona to, co jest sprawiedliwe. I w tym momencie, kiedy Jan zgadza się to zrobić, czyli Jezus robi dokładnie to, co jest pod prawem powiedziane, jako nakaz Boży zresztą, żeby przygotować drogę Panu, bo czas się wypełnia i to, co w prawie było odnośnie Mesjasza napisane, właśnie się zaczyna wypełniać. Więc według prawa, jako człowiek przychodzi, bierze ten chrzest. Ale patrzcie, on nie robił tego, co miało się dokonać w tym chrzcie. Mianowicie nie wyznawał swoich grzechów Pan Jezus. Bo ich nie miał, więc po co zrobił ten chrzest? Ja wierzę osobiście, tego nie ma w Piśmie Świętym, ale wierzę, że on w tym momencie stał się tym, który bierze grzechy na siebie. On je nie oddał, ale wziął. I w tym momencie stał się Chrystusem, dlatego Duch Święty wstępuje na niego i uzyskuje pomazanie do wypełniania wszystkiego, do czego został przeznaczony. Czyli to wszystko, co miał dokonać, się dokona. Nie będę się spierał, jak ktoś powie, że tego nie ma w piśmie, że Jezus w czasie chrztu wziął grzechy na siebie, tak? Tym bardziej, że jak pamiętamy z Mateusza 8, 16, 17, że Jezus uzdrawiał ludzi i wypędzał demony. Jest tam napisane, że teraz wypełniły się, oto właśnie wypełniły się słowa proroka Izajasza i jest zacytowane, co? Że on nosił nasze choroby. Czyli wypełniło się coś, kiedy on jeszcze nie jest na krzyżu. Ale już nosi. Tak jakby uzdrawiając, zabierał im to wszystko. A więc spełnia się coś, co jeszcze de facto na krzyżu się nie znalazło. Czyli on niejako jako Chrystus namaszczony już wtedy był przeznaczony do tego, który niesie je na drzewo krzyża. Czyli on się zgodził tym samym, przyjął posługę Mesjasza, stał się Mesjaszem. Podobna myśl jest w pierwszym Jana, piąty rozdział i werset szósty. Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł z powodu wody i krwi. Z powodu wody i krwi, albo inaczej mówiąc, wody jako chrzest i krwi jako oddanie życia na krzyżu. A jeszcze lepiej mi się podoba tłumaczenie. Jezus Chrystus jest tym, który przeszedł przez wodę i krew. A więc nie tylko, że miał chrzest wodny. Miał też chrzest śmierci. Tak? Zanurzył się w śmierć. I tu jest powiedziane, że Pan Jezus przeszedł przez wodę i krew. Tak? Oddał swoje życie. Cała Jego służba. Od momentu chrztu do momentu oddania życia. Dlatego, kiedy On brał chrzest, to jest początek. To jest początek. W tym miejscu Jezus z Nazaretu staje się namaszczony Chrystus. I od tego momentu zaczyna służyć Bogu w mocy. I te wszystkie rzeczy się dzieją. Myśmy już mówili o chodzeniu z Bogiem, o tym, jak uwolnić moc Bożą, tak? Że mamy wierzyć i wtedy rzeczy się dzieją. Ale musisz być też namaszczony, tak? Musisz mieć pomazanie ku konkretnym działaniom i o tym tutaj teraz mówimy. Inny przykład. Bóg w osobie Jezusa Chrystusa posyła 72. Ewangelia Łukasza, rozdział 10, od wersetu 1. Następnie wyznaczył, albo inaczej obwieścił, albo przedstawił Pan jeszcze innych 72. I wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Tak samo jak ty, jak Bóg na przykład ciebie powołuje, powiedzmy, na ewangelistę któregoś z nas, to może nadejść czas, że rzeczywiście Bóg powie teraz. I w tym momencie będziesz miał zdolność do czynienia rzeczy, których przedtem nie miałeś. Dlaczego? Bo właśnie Bóg zaczyna się poruszać w tym wymiarze w twoim życiu. Dlatego bywa to stopniowo czasami, ale Bóg musi wyznaczyć ten czas. Ty jesteś już przeznaczony, ale ty musisz wejść w buty swego powołania. Więc Bóg potrzebuje czasu dla nas też, byśmy wzrośli. Więc jest napisane w wersecie tym drugim, że powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. A werset trzeci mówi: idźcie, oto was posyłam. Idźcie, oto was posyłam. Jest przeskok między wskazaniem: proście Pana żniwa. I zaraz potem jest: idźcie, oto was posyłam. Podobna historia w Mateuszu w rozdziale 10 odnosi się do wysłania 12. Przeczytam. Ja może zacznę od 9 już rozdziału, od wersetu 35. Mateusz 9:35. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, został wewnętrznie poruszony, bo byli strudzeni i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Rozdział 10, werset 1. I przywołał do siebie 12 swoich uczniów i dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A więc mamy relację z Łukasza, jest to samo wskazanie do uczniów, tych 72, gdzie jest powiedziane: proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. A później mówi, idźcie. I tu jest to samo, tylko wysłanie 12. Znowu jest, proście Pana żniwa, aby wyprawił. I znowu jest, i przywołał ich. Więc coś między tymi wersetami chyba jest. Ja wierzę, że oni prosili, zgodnie z tym wskazaniem, że mają prosić. I oni poprosili. I tu wracamy do miejsca, o którym mówiliśmy na początku. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Powiedzieliśmy, nic bez ludzkiego pragnienia nie zadzieje się na tej ziemi. Bóg chce użyć Kościół, który wie, do czego jest powołany. Jeżeli wie, prosi. A jeżeli prosi, otrzymuje. Zwróćmy na to uwagę. Patrzcie, czym Jezus był poruszony. Jezus był poruszony tym, że ludzie z tych tłumów, które widział, byli strudzeni i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Czy my widzimy ludzi na zewnątrz w ten sposób, jak Chrystus, który w nas jest? Czy widzimy tych ludzi jak strudzeni i porzuceni, którzy nie mają po prostu pasterza, a powinni mieć? Czy my myślimy kategoriami bożymi w naszym życiu? Czy my widzimy ten ginący świat? O to tu chodzi. Jeżeli go nie widzimy, to my nie będziemy wołać. Jezus powiedział, spójrzcie, spójrzcie na łany zbóż, jak bieleją. Gotowe na żniwo. A robotników mało. Zwróćcie na to uwagę. Mało. Czyli gdzie jest problem? Mało jest. Bóg chce i wysyłałby ciągle następnych, tylko żeby oni chcieli, żeby oni się poddali. Rozumiemy? Ty musisz być w miejscu, w którym Bóg powie, ty jesteś w dobrym miejscu. Wróćmy do tego Łukasza, posłanie 72 i też na 9 rozdział, tylko już w Łukaszu. Pamiętacie, mówiliśmy o 3 naśladowcach Jezusa. I widzimy, że zaraz po tych 3 naśladowcach jest wybranie 72 i posłanie. Zwróćcie uwagę. To nie jest przypadek. Tu jest wskazówka, jak Jezus mówił do nich. Jak Jezus im wskazywał, co to znaczy iść za nim, w sensie być posłanym. Tu konkretnie jest posłannictwo, chodzenie od wioski do wioski. Być apostołem, czy ewangelistą, jakkolwiek. Ale być człowiekiem posłanym. Posłany generalnie to jest apostoł, tak? Głoszący Ewangelię, ewangelista. Jakkolwiek, czy głosisz, czy jesteś posłany jako apostoł, po prostu, jeżeli wychodzisz z domu i idziesz tylko pod prowadzeniem ducha, pamiętajmy, ty jesteś we władzy despoty. Nie masz możliwości ruchu w lewo, w prawo. Nie masz możliwości pójść sobie do hotelu, jak trzeba mieć głowę na kamieniu i gdzieś w lasku jakimś spać. Nie możesz, bo on ci mówi, zrób to. Jesteś więźniem. Sam chciałeś. Rozumiemy? Zobaczcie, oni są posłani do konkretnej misji, tych 72. Przedtem Pan mówi do nich tak, w wersecie 57, 9 rozdział, 57 werset. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział, lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł, pójdź za mną. Teraz Jezus mówi, pójdź za mną. Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. 60 werset. Odparł mu, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł, Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział, ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie jest przydatny albo użyteczny dla Królestwa Bożego. Mówiąc innymi słowy, Bóg przygotowywał grunt, Jezus przygotowywał grunt, rozmawiał z ludźmi, kto będzie posłany, a kto nie. Werset pierwszy z 10 rozdziału, następny. Następnie obwieścił albo przedstawił. Tak jest wyraz grecki znaczenie. Obwieścił albo przedstawił. Pan jeszcze innych 72. Jeszcze innych, oprócz 12. Już mamy 84. Zobaczcie, 72. Jeszcze innych. Czyli z nimi rozmawiał. Kto z nich jest w miejscu kochania tak Boga, że zostawi wszystko i będzie szedł pod wpływem namaszczenia, który jest i robił to, co do niego należy. A nie skręci do pizzerii na pizzę, kiedy nie ten czas jest. A nie pójdzie do kina albo gdzieś, kiedy nie jest ten czas. Rozumiemy? Bóg oczekuje całkowitego poddania się. Chrzest, zanurzenie w duchu, kiedy duch spoczywa wokół nas, to wymaga zrozumienia. Jesteś zanurzony. Całkowicie poddany prowadzeniu Boga. Całkowicie poddany. I w tym przypadku, kiedy chodzi o działanie w mocy, oni, patrzcie, dostali tę moc tak samo jak pierwszych 12. Przeczytajmy 19 werset 10 rozdziału. Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawice, mówi Pan Jezus. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze albo mocy przeciwnika, dynamis, nie? A nic wam nie zaszkodzi. Czyli oni otrzymali moc przeciwko tej mocy. A nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy wam się poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Dlaczego? To Jezus powiedział na końcu. No bo oni się cieszyli. Zobaczmy werset 17. Wróciło 72 z radością, mówiąc. Z radością mówiąc, Panie, i demony podporządkowują się nam w Twe imię. Oni są całkowicie świadomi tego, że to, co robią, nie jest z nich. Oni mają radochę, bo się okazuje, że nie mogli czegoś robić, raptem mogą. Widzimy to? Że mają radość, mają satysfakcję, bo ta moc to nie jest ich siła, nie jest ich zdolność, ale to jest moc Ducha Świętego. I ta moc, ona jest dana do konkretnego działania, do czasu. Oni mieli iść do miejsc, do których sam chciał przyjść. To znaczy, że jak się skończyło, Pan Jezus został wzięty, skończyło działać to wszystko. Dobrze, jeszcze zobaczmy na 9 rozdział, pierwszy werset, Łukasza. I tu jest posłanie 12, a więc nie 72, tylko 12. Wtedy zawołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i uzdrawiania z chorób. Dał im moc i władzę. I to samo było dane 72. Otóż oni by nie mogli nic uczynić, gdyby tej władzy nie mieli, A z władzą jest powiązana moc. Dlaczego? Bo jak przeczytacie u Marka czy w Mateuszu posłannictwa, to tam jest tylko mowa o władzy, którą oni mieli. Exousia. Wyraz. Jest tylko władza. A tu jest połączona władza i moc. Zresztą to, co ja kiedyś już powiedziałem, że Łukasz generalnie dużo poświęca w Ewangelii Łukasza, jak i w Dziejach Apostolskich, których jest autorem, kwestii mocy. On bardzo często nazywa szczegółowo moc, moc, moc. Realna władza polega na posiadaniu mocy. I ta moc generalnie jest w Duchu Świętym, którego każdy ma. Ale uwaga, nie każdy jest posłany na zewnątrz. Jeżeli ciebie atakuje diabeł, albo ty masz w danym momencie usłużyć komuś, masz władzę. Ale oni są posłani na zewnątrz. I się okazuje, że tam gdzieś ktoś zaczyna się trząść i krzyczeć zaczyna, czego chcesz ode mnie, czego chcesz ode mnie? Ty żeś nic nie zrobił, ty tylko głosiłeś. Dokładnie, bo na to jest namaszczenie. I to nie ty wskazałeś tę osobę, tylko Bóg poruszył tą osobę i wskazał ci, wyrzuć. Ty współpracujesz z Bogiem. Ja cały czas próbuję pokazać, że cała służba, to, żeby osiągać ludzi w świecie, jest związana z naszym byciem współpracownikiem Boga. Że to jest współpracowanie z Bogiem. Ty nie idziesz sam, oddzielony i teraz własną siłą próbujesz coś zrobić. Nie. Bóg dla ciebie wyznacza chwilę. Patrzcie, 12 zostało posłanych. Zostało 72 posłanych. Za każdym razem każdy z nich chciał iść. Bo Jezus im mówił, proś Pana żniwa. I oni prosili. Ale Bóg wyznaczył czas. Bóg wyznaczył czas. Mieć serce dla służby. Jeżeli Bóg ci wkłada w serce te rzeczy, wołaj do Boga, a przyjdzie moment, w którym będziesz wiedział, że coś otrzymałeś więcej niż normalnie. Idziemy dalej. Zobaczmy w Ewangelii Jana w 20 rozdziale, rozdział 20 Ewangelii Jana, od 19 czytamy. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam, gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, bierzcie Ducha Świętego. Tchnął. Bierzcie Ducha Świętego. I pamiętamy z Pisma, że Duch Święty był obiecany u proroków. Był obiecany. A tutaj On im daje Ducha Świętego. On im daje Ducha Świętego. Jest napisane dalej, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Jasne jest powiedziane, jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął. Bez Ducha Świętego nie jesteś posłany. Nie jest możliwe. Musisz mieć Ducha Świętego do tego, do czego ciebie Bóg prowadzi i musisz mieć uzdolnienie. Bez uzdolnienia od Boga nie jesteś w stanie nic zrobić. Jeżeli masz prorokować, musi być Duch Proroczy nad tobą, święty. On musi być. Masz uzdrawiać, muszą być dary uzdrowień przez ciebie wypływające. Czy wszyscy uzdrawiają, jest napisane w 12 rozdziale 1 Koryntian? Czy wszyscy są apostołami, czyli wysłannikami, którzy mają władzę i moc? Czy wszyscy mają moce? Niemniej każdy może być użyty przez Boga, każdy z nas, który ma Ducha Świętego, bo w Duchu Świętym jest moc, bo to jest Bóg. To jest moc Ducha Świętego. Jeżeli masz Ducha Świętego, jest w tobie moc. Ale co innego, być posłanym, pomazanym do danych działań konkretnie. Więc może być, że ty, który nigdy albo rzadko żeś był używany, bo byłeś bardzo na przykład w rodzinie zajęty, dzieci wychowujesz i tak dalej, i raptem po prostu Bóg cię stawia w jakiejś konkretnej sytuacji. A ty dbałeś o swoją sytuację, czyli relację z Bogiem. Wiedziałeś, że masz władzę nad szatanem. Wiedziałeś, że Bóg uzdrawia przez ciebie. Wiedziałeś o tym. To w tym momencie przez wiarę mogłeś zadziałać. I uwolniłeś albo uzdrowiłeś osoby. Ale co innego, kiedy ty jesteś powołany do tego, by na zewnątrz iść i głosić. Wtedy rzeczy się dzieją niejako wielokrotnie same. Wiele nie musisz czynić. Po prostu Bóg naokoło ciebie jest. Poruszając się, rzeczy się dzieją. To jest tak, jak powiedziane jest o Piotrze w Dziejach Apostolskich. Cień Piotra uzdrawiał chorych. Że wystarczyło być w odległości jakiejś od niego. Dlaczego? Bo on był posłany. Właśnie. Pomazanie miał ducha do wykonania tych dzieł. Do tego trzeba wejść. Tutaj jest mowa o, też o posłannictwie i też jest mowa o odpuszczaniu grzechów i tak dalej. Dlaczego jest tak napisane? Otóż kto uwierzy w niego, będzie jemu odpuszczone, tak? Przeczytam z Łukasza, 24 rozdział, 47 werset. Pan Jezus, sam Pan Jezus tłumaczy to i mówi tak. W imię Jego, czyli Mesjasza, czyli Jezusa, w imię Jego, głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Wszystkim narodom. Nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Otóż odpuszczenie grzechów i nawrócenie każdemu, kto wierzy w Niego. Inny fragment. Weźmy Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, werset 38 i 39. Niech więc będzie wam wiadomo, bracia, że zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów przez Niego, czy przez Jezusa. Każdy, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich grzechów. Jest wiele więcej tych fragmentów. Powiedzmy jeszcze 26 dodatkowo. 26 werset od 17 zacznę, bo tam jest mowa o powołaniu Pawła. Obronię cię przed ludem i przed poganami, do których cię posyłam, abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga, aby przez wiarę we mnie, Jezusa, otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi, włącznie z Duchem Świętym. Komu odpuścicie, będzie odpuszczone. Komu zatrzymacie, będzie zatrzymane. Do tego wszystkiego potrzebny jest Duch Święty. Dzieje Apostolskie 2:36. Zaczniemy od tego miejsca czytać kilka wersetów. Przemówienie Piotra po zesłaniu Ducha Świętego. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Chrystusem. I tu się zatrzymam. Patrzcie, żeby ludzie mogli przyjąć dar Ducha Świętego. Co jest potrzebne? Pierwsze, głoszenie. Nigdy nie wątp albo nie myśl, że nie masz głosić. Wszyscy mamy zawsze głosić. Kończy głoszenie Piotr. I co on mówi? Niech więc cały dom Izraela wie z niezruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wam właśnie głoszę, któregoście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Chrystusem. I Panem. Pamiętacie w Rzymian 10? Jeżeli ktoś uwierzy, że Jezus jest Panem i że Bóg go wskrzesił z martwych, będzie zbawiony, tak? Zobaczcie, widzicie to, że to samo jest? Oni mają wiedzieć, że On jest Panem. On panuje, w związku z czym masz jedną możliwość. Jeżeli w to wierzysz, to się musisz mu podporządkować. Jeżeli jest Panem dla ciebie. Tak? A więc uczynił Bóg i Panem, i Chrystusem. 37 werset. Gdy to usłyszeli, przebiło to ich serce. Przebiło to ich serce. Cóż mamy czynić, bracia, zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Widzicie? Uwierzyli. Widzicie? Głoszenie, uwierzyli. A co mamy robić? Dobre pytanie w kierunku Kościoła. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was da się zanurzyć w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Będzie głoszone odpuszczenie grzechów waszych. Na całym świecie, powiedział Pan Jezus. Nawróćcie się i niech każdy z was da się zanurzyć w imieniu Jezusa Chrystusa. Zobaczcie. Nawróćcie się. Otóż nie ma nowego narodzenia bez wiary połączonej z nawróceniem albo z odwróceniem się od grzechu, albo z zawróceniem. Jest niemożliwe. Człowiek musi się odwrócić od swych grzechów, musi chcieć wyjść z grzesznego życia, musi uznać, że On jest Panem, nie już wszystko inne w życiu moim. On jest Panem. Czyli Bóg stał się numer jeden w moim życiu. To jest krok pierwszy. Kiedy człowiek uwierzy w dobrą nowinę, bo ktoś głosi, że Jezus jest Panem i wiem, że On jest moim, ja uwierzyłem. Ja wiem z tego powodu, że ja muszę się odwrócić od mojego życia, nie mogę żyć jak żyłem. Ja chcę więcej, nie, że ja muszę, ja chcę się podporządkować. To jest domena ludzi narodzonych z Boga. Że oni chcą się podporządkować, a nie, że muszą. Jak ktoś ci mówi, że musi z tego zrezygnować, z tamtego czy z tamtego i cierpi bardzo, to duży jest znak zapytania, czy jest w ogóle nawrócony. Nowonarodzony. Dlatego, że człowiek, który naprawdę nawraca się, przychodzi do Boga, on chce się poddać. On chce się poddać Bogu. To jest nowe narodzenie. I teraz na skutek nowego narodzenia, zobaczcie, jest napisane, niech każdy z was da się zanurzyć w imieniu Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? On panuje. Tylko On. Jestem w Jego ciele. I to symbolizował właśnie chrzest, tak? Całkowite zanurzenie w ciało Jezusa Chrystusa. I to jest na odpuszczenie grzechów, wszystko. I weźmiecie w darze Ducha Świętego. Duch Święty jest dla wszystkich dany. Jest to dar Boga. Każdy po prostu ma prawo do Niego. To jest kwestia zaufania. To jest kwestia serca kompletnie oddanego. Byłem w śmieciach w moim życiu. Bałaganu narobiłem, ile wlezie. Ale nie ma znaczenia to u Boga. Bóg ci wszystko przebaczy. Więcej, uzdolni cię, by z tego wszystkiego wyjść. Ale to musisz uwierzyć. Bo bez uwierzenia po prostu nie otrzymasz Ducha Świętego. Jeżeli nie zechcesz całkowicie oddać swojego życia, podporządkować Bogu, Bóg nie może ci dać Ducha Świętego. Czyli musisz uwierzyć całym sercem, że to jest prawda. I chcieć otrzymać dar, tak jak tu jest napisane. Oni ich poinformowali, zwróćcie uwagę, tak? Że otrzymają dar Ducha Świętego. I go otrzymali. Później jest napisane, bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. Dla was i dla wszystkich. A to zawiera nas samych. Dla wszystkich jest obietnica, czyli Duch Święty. A więc już nie masz żadnych wątpliwości. Każdy może otrzymać Ducha. Jeżeli przebija kogoś serce ta nowina, którą masz do powiedzenia, Ewangelia o Jezusie Chrystusie, jeżeli dochodzi do miejsca, że zaczyna się pytać, no dobra, ja już widzę, no fakt, no i co ja mam robić? No to już wiesz, masz tą osobę przy Panu. I wtedy możesz się modlić o Ducha Świętego dla tej osoby. I może wziąć chrzest. Albo najpierw weźmie chrzest, a później Duch Święty. Jeszcze wspomnę z Dziejów Apostolskich. Przeczytamy pierwszy rozdział od wersetu 4 do 8. A gdy byli zebrani razem, kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale zatrzymać się w pobliżu z powodu obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy po niewielu tych dniach zostaniecie zanurzeni albo chrzczeni w Duchu Świętym. Zapytywali go zebrani, Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które ojciec ustalił swoją władzą. Ale weźmiecie na was moc Ducha Świętego, który przyjdzie i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Ale chcę wam na coś zwrócić uwagę. Jezus sam mówi, że mają oczekiwać obietnicy Ojca. Nie mają odchodzić. Tak? I teraz w Janie mamy napisane, że pierwszego dnia otrzymali Ducha Świętego. I więcej, tam są słowa posłannictwa. Będziecie moimi świadkami, ja was posyłam. A co wtedy z tą historią, że dopiero macie oczekiwać obietnicy? I ciekawostką jeszcze jest to, że w ogóle tylko Łukasz zajmuje się Dniem Pięćdziesiątnicy. On właśnie mówi w Ewangelii pod koniec, 24 rozdział, zapowiada i to samo kontynuuje w Dziejach Apostolskich. On właśnie się tym zajmuje. Natomiast wszyscy ewangeliści pozostali nie. Nawet Jan w ogóle nie wspomniał o Dniu Pięćdziesiątnicy, jedynie o jednym zesłaniu Ducha, albo inaczej tchnięciu Ducha w pierwszym dniu. Jest też posłannictwo w pierwszym dniu. W ogóle nie wspomina o Pięćdziesiątnicy. Tak jakby chciał powiedzieć, już to jest, wszystko w porządku, oni otrzymali Ducha, jest wszystko w porządku. A jednak Łukasz mówi o Dniu Pięćdziesiątnicy. Więc jak to ugryźć? Tam już przecież Duch Święty w Janie był dany, w 20 rozdziale, więc dlaczego tutaj znowu jest mowa o daniu obietnicy? I więcej, gdy ona przyjdzie, otrzymają jego moc. Ja myślę, że tutaj przerwiemy. Ciąg dalszy nastąpi. Dobry moment. Amen.